Hop, hop.
Hop, jestem. Hop, jesteśmy. Mhm. Kawy się popiło. Jedziemy dalej z pytaniami.
Pytanamy.
My pytamy, wy odpowiadacie. Konrad Cholewa. Zadał dokładnie to samo pytanie, co Radek.
Chociaż trochę inaczej.
Ale przeczytam je. Jaka forma przedstawiania swojej gry, oprócz fizycznej prezentacji face to face, jest najbardziej pożądana przez wydawnictwo? Co musi się w niej zawrzeć? Jeżeli chcesz coś dopowiedzieć do tego, to jest właśnie ta chwila.
Co powinno się zawrzeć? Powinno się zawrzeć taki krótki właśnie opis techniczny gry, do kogo jest gra adresowana, jaki gatunek ona reprezentuje.
Przyznam szczerze, że czasami mam, ja osobiście mam z tym problem, jak określić tą grupę docelową, to jest raz, i grupę wiekową. Mi sprawia to czasami problem, przyznam szczerze.
Rozumiem, ale jest to kluczowe, jeżeli później myślisz o grze dla produkcie, jeżeli stoisz po drugiej stronie lady, rozumiesz? Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie z pytaniem, z prośbą, że chciałby grę dla kogoś, to ty musisz wiedzieć, że ta gra jest dla tej osoby. A nie zawsze są to super kompetentni gracze albo miłośnicy danego gatunku. Tą informację trzeba sprzedawcy
podać,
dostarczyć. Tak. Więc a ty, jak masz świadomość, dla kogo grę projektujesz, to też na etapie właśnie projektowania możesz stosować, mając spisany taki pewien dokument projektowy, podstawowy, jeżeli masz do podjęcia jakąś decyzję projektancką, tak? Idziemy w tę stronę czy w tę stronę, tak? Czy chcemy mieć więcej takich leniwych tur, czy mniej tur w grze, ale bardziej intensywnych, tak? Czy chcemy zastosować bezpośrednią negatywną interakcję, czy raczej zrobimy pośrednią lub w ogóle ją wyeliminujemy? I mając świadomość po prostu grupy docelowej, podejmiesz tę decyzję w pewnym sensie.
Czego więcej dasz, tak?
Tak, w bardziej uporządkowany sposób będziesz eliminował niepotrzebne rzeczy, czy mając jakiś też stworzony ten dokument projektowy, design doc, będziesz wiedział, czy dokładać więcej elementów do tej gry, bo ona może być potencjalnie droższa, czy nie chcesz dokładać więcej elementów do gry, ponieważ ona jest dla takiego klienta, że ona musi być za 100 zł maksimum, tak? No i dzięki tej świadomości i to, że powiesz, to ja wtedy ja się mogę skupić, że okej, teraz robimy tą grę, w sensie okej, teraz się wczuwam w taką osobę i jakby i szukam od razu, porównuję ją z bezpośrednimi konkurentami na rynku. Też jakby możesz podać, jakby kto, jaka to jest półka gier, z czym ona by ewentualnie konkurowała lub czym się inspirowałeś, jakby to mi pokaże, że jakby cały czas odrobiłeś pracę domową, nie? I powinno się w niej zawrzeć właśnie takie podsumowanie dla kogo, podsumowanie co, pod kątem mechanicznym i fabularnym. O, na przykład taki problem, nie? Jeżeli ja dostaję grę, o, jakiś super śmieszny temat, nie? Jakoś właśnie tutaj tam wybuchające jakieś, nie wiem, tam kible. I ktoś, wiesz, ja patrzę, o kurde, jakieś będzie strasznie głupia imprezówka, a ktoś mi z tego wyjeżdża z grą ekonomiczną, nie? Tak. Jakby na coś zupełnie innego
liczyłeś
się. Tak, tak, przy samym opowiedzeniu fabuły nie będę o tym wiedział. Jak ktoś mi powie, że to jest gra taka, dlatego, a ja dlaczego tam stosuję właśnie jakiś taki absurdalny humor, to, no to wiem po prostu jakby na czym się uczepić, jakby na co w ogóle nie zwracać uwagi. No, więc dla kogo, co, jakby od razu, jakby dlaczego najlepiej. No, zawrzeć się musi najlepiej w takim skróconym tym opis intensywnej tury gry. Czyli to, czego my uczymy też właśnie na laboratorium, żebyście pokazywali to, co byście chcieli dostarczyć jako demo. W przypadku gier wideo to czasami widać. Że nie zawsze w grze wideo jest pokazane, kiedyś tam były dema, tak? Teraz to jest już mniej popularne, ale demo prezentowało jedną planszę niekoniecznie z początku gry. Pokazywało
jakiś wycinek.
Tak, wycinek, który pokazuje możliwości techniczne. Właśnie jakby pokazuje najlepszy przykład grywalności. To samo chcemy zobaczyć w grze czy w prezentacji od projektanta. Nie? On musi tą grę nam sprzedać. No.
Tego nie ma w naszych pytaniach, ale nasuwa mi się od razu przy tym takie pytanie. pod kątem testów. No, mhm. Wiadomo, że stworzenie gry to jest jedno, przetestowanie je na rodzinie, na znajomych to drugie, ale czy taki twórca powinien z testami iść dalej? Czy to już leży po stronie bardziej wydawnictwa? Czy to, że dobra, słuchajcie, ja tą grę przetestowałem na 200 graczach, to jest dla was cenna informacja? Czy niekoniecznie? Jeżeli jeszcze miałbym spisane jakieś uwagi, czy też wrażenia z gry, to jest dla was na plus, czy niekoniecznie? Czy wy tak i tak zrobicie tą robotę?
Będzie, jeżeli przeprowadziłeś testy dobrze, to będziemy mieli mniej tej roboty, ponieważ też są różni testerzy, tak? Są testerzy gameplayu, którzy jakby w tym początkowym etapie, kiedy grasz grę do momentu, w którym potrzebujesz ją wręcz przerwać i po prostu okej, zmieniamy zasady, to jest jakby czysto taki ramowy test szkieletu, no to tutaj możesz grać właśnie, wiesz, z rodziną, czy nawet symulując innych graczy. Na początek jakby sprawdzasz, czy to jest płynne, tak? Natomiast później tam, gdzie potrzebujesz dużo testów, już graczy, którzy kumają, to są testy balansacyjne, nie? I my jakby, no musimy dołożyć swoje testy balansu, żeby sprawdzić, czy ty dobrze to zrobiłeś i będziemy grać na złamanie gry. Na przykład, że jeden gracz, taki sztandarowy przykład, nie, że jeżeli gracz pasuje, no to tam dostaje, nie wiem, tam 3 pieniążki. Jak będzie, jaką pozycję, czy ten gracz, który będzie pasował przez całą grę,
jest w stanie wygrać.
No właśnie, na przykład, czy będzie rzeczywiście ostatni na torze i to będzie super, w sensie, no bo grał absolutnie biernie, czy się okazuje, że taka ilość pieniędzy, na przykład w przeliczeniu na punkty zwycięstwa, dała mu więcej niż gracz, który tam atakował, zbierał przedmioty, coś robił, no. Więc, no, będziemy grać na złamanie, będziemy szukać jakby, że każdy zaczyna na przykład z taką ręką kart specjalnych, z którymi chciałby zacząć, nie? I czy to oznacza, że gra się jakoś tam, czy ma jakiegoś dziwnego snowballa nie złapie, nie?
Więc... To od razu powiedz, może nie każdy wie, ja się spotkałem z tym na laboratorium jako pierwszy raz w życiu z określeniem snowball.
Snowballing. Jest to...
Czyli co, ta góra śnieżna, tak? Czy tam kula śnieżna?
Toczenie kuli śnieżnej. Oznacza to w mechanice, że jeżeli gracz osiągnie przewagę na początkowym etapie gry, jest później nie do zatrzymania. Tak?
Czyli wiadomo, że wygra, tak?
Tak. No chyba, że tam inni gracze się sprzymierzą, coś. Chodzi o to, o jakby niepożądanym efektem w grze jest to, że znamy zwycięzcę rozgrywki...
Na zbyt wczesnym etapie. Zbyt wczesnym.
Tak, że jeżeli to jest tam jakby kwestia ostatniej tury, ostatnich tam 10-15 minut, gdzie tam reszta się jeszcze tam ustawia na pozostałych pozycjach, to jest jeszcze okej, nie? Ale jeżeli my pierwszej czy drugiej turze odpadamy, mamy jeszcze 8 tur przed sobą, wiemy, kto wygra, wiemy, kto jest ostatni, no to dla przynajmniej części graczy rozgrywka dużo straci, więc po to się w grze stosuje wszelkiego rodzaju mechanizmy nadganiające, które jakieś takie mechanizmy korupcji, attrition, czyli tam jakby, że uzyskanie wyższych progów jest coraz trudniejsze, tak, że na przykład jest mechanika, że to jakiś czas jest jakiś kataklizm, że gracz, który ma najwięcej traci, nie? Albo wszyscy gracze zyskują, nie? Po tyle samo, co oznacza, że ci, którzy mieli mniej, to proporcjonalnie wyjdą troszeczkę na tym bardziej do przodu, nie? Że coraz wyższe są progi, że koszty rosną geometrycznie, tego typu rzeczy. Po to, żeby nie było czegoś, co jest niepożądane w grze, czyli eliminacji graczy. I tutaj była taka funkcjonalnie gracz nie zostałby, znaczy faktycznie by nie został wyeliminowany z gry, ale funkcjonalnie jest, bo przestaje być jakby, jego punktów nie trzeba liczyć, nie? No to nie chcemy tego, tak? Żeby gra do końca była jakby intensywna, tak? Interesująca dla wszystkich. Natomiast też, no, z drugą strony, no, nie może być tak, że w ostatniej turze się wszystko rozgrywa, bo ludzie, wtedy ta ostatnia tura trwa dłużej niż reszta rozgrywki. Więc, tak, nie chcemy kuli śnieżnej, nie chcemy jakichś tam złych kart na combo, jakiegoś nieskończonego komba, nie chcemy jakichś rzeczy, które po prostu wyjdą tylko przy żmudnym testowaniu. Że jeżeli my, nie znając dogłębnie gry, możemy przepuścić takiego babola jakby gdzieś przeglądając te karty, a później ktoś nam powie, gra nie testowana.
Właśnie chciałem zadać to pytanie. Mhm. Są przecież na rynku gry, które, jak to gracze mówią, nie działają albo są zepsute. To znaczy, kto popełnił ten błąd? Czy to wydawca po prostu źle ją przeanalizował, przetestował, czy twórca po prostu założył już na dzień dobry jakieś błędne założenia i ona po prostu tak została wydana? Jak to się dzieje, że... No bo mówisz, u was pracujesz tam ludzi, prawdopodobnie w innych wydawnictwach też
tak.
Mają pozatrudniane osoby, które właśnie się tym zajmują, a jednak mimo wszystko tak. Może na rynek trafić gra, niedziałająca. Jak to się dzieje?
Niedziałająca, działająca z błędem. Czasami taki błąd jest założony też, nie? W sensie losowość w niektórych grach jest pożądana i niektórzy użytkownicy, szczególnie właśnie ci, którzy nie są grupą docelową, mogą to poczytać jako błąd. Natomiast to jest... odpowiem anegdotą.
Dawaj.
Wiesz co? I to może... a później wrócę do sensownej odpowiedzi. Kojarzysz taką grę jak Magic the Gathering?
No,
dobrze. Dobrze. Więc jest tam taki zaszyty, ewidentny błąd, który jeżeli teraz w warunkach normalnych Richard Garfield przyszedłby z taką grą, którą zrobił dla swojego syna, żeby się bawić tam w smoki i elfy, to by został odrzucony. W Magic the Gathering są dwa te super typy kart. Są lądy i czary. I gra polega na tym, że za pomocą many pozyskiwanej z lądów, surowców, rzucasz czary. Problem jest taki, że musisz mieć oba typy tych kart w odpowiednich proporcjach w talii.
I możesz ich nie dostać.
I po przetasowaniu masz je dociągnąć. I teraz wyobraź sobie, że Richard Garfield przychodzi do mnie, czy do innego doświadczonego projektanta, czy dewelopera, i jeden z nich ciągnie 6 lądów jednego spela. Albo w drugi sposób, nie? W drugą stronę to idzie. No to tam mulligan poszło w drugą stronę, nie? W sensie nie zadziałały nam. Przegrywamy tylko przez zły dociąg. Mhm. Ja na to patrzę, no to no stary, wiesz co, odrób pracę domową. No ta gra nie działa, wiesz. Jakby fajnie jak idzie, a jak nie idzie, to ona się wysypuje i w ogóle mi to nie odpowiada. Jakby nie możemy takich gier oferować. No i później powstają właśnie te jakieś spoilsy, World of Warcraft, które eliminują ten błąd częściowo. Najdroższe karty w Magicu się okazuje, że właśnie, że suszą, tak naprawdę są lądy wielokolorowe, albo karty poszukujące lądów wielokolorowych. I co?
Jednak ta gra jest na rynku i ma super, hiper dużo fanów.
I teraz się okazuje, że tak, że to jest element hazardowy, który jest dobry, bo w całym marketingu na ogromną skalę w tej grze wychodzi na to, że amator, jeżeli ma farta, a profesjonalista, jeżeli ma nie farta, no to właśnie amator może wygrać z tym profesjonalistą. I jeżeli dochodzi do tego element pieniężny, tara, jesteśmy wygrani, tak? Się okazuje, że to nie jest, it's not a bug, it's a feature, nie? Mm-hmm. Okazuje się, że...
Może być to zaleta.
Że to jakby, tak, to jakby zostało to użyte, nie? Jakby zostało to najpierw może nieświadomie, a może świadomie, ale później się okazało, że dzięki temu gra ma jakby miejsce właśnie na tą scenę profesjonalną, na tą scenę grającą o pieniądze i może budować właśnie legendy, może te najbardziej fartowne rozegrania są komentowane. Więc u nas jakby no my się staramy wyeliminować błędy, które są problematyczne dla znowu konkretnej grupy docelowej. Jeżeli ta gra jakby ma zostać stworzona w dany, a nie inny sposób, ona na pewno nie będzie się podobała każdemu. Tak? Ktoś może
Ale
powiedzieć, że
są
się...
gry, które podobają się każdemu?
Oczywiście, że nie.
No właśnie.
Mogą spełniać oczekiwania każdej z grup docelowych i ogólnie być uznawane za popularne, które mają fajną fabułę, są pięknie wykonane, są w dobrej cenie i jakby, jeżeli ktoś się zna na mechanice, nie powie, że ta gra ma błąd. Nie? to wtedy z tą grą jakby można próbować jakby na niej, jakby zawojować nią rynek, nie?
Na czym polega w takim razie sukces gry pod tytułem Monopolis, nie? Wchodzisz na grupę gry planszowe i piszesz coś o Monopolii, jesteś od razu zrównany, no można by powiedzieć, z błotem. A jednak gra sprzedaje się w gigantycznych nakładach, ma cały czas jakieś reedycje, nowe odsłony. Jak to jest?
Po pierwsze ma jakby wypracowaną supermarkę, jest zrozumiała. Jest po prostu zrozumiała dla jakby podstawę mechaniki zna każdy. I ten tryb, że idziemy sobie w kółko, tak, po rzucie kostką, że każda, jeżeli lądujemy na danym polu, to pole tłumaczy nam, co mamy zrobić. Dobieramy kartę. Na tej karcie jest dokładnie napisane, co mamy zrobić. Pozwala w tą grę grać, nawet jak tak naprawdę nie pamiętasz reszty zasad. Tak? Siadasz,
grasz.
Siadasz i grasz. I no, osiągnięcie takiego efektu no, zajęło w tym momencie, ile to będzie, 80 lat ponad. No tak, ta gra, po prostu ja tak z ciekawości raz sobie właśnie siedziałem w graciarni, grałem w Azula i na stoliku obok jacyś casuale zaczęli grać właśnie w Monopoly. Ja tak, okej, nie? Będę ich podsłuchiwał troszeczkę. I co oni robili? Po prostu czytali te karty na głos, się śmiali.
Mieli fan.
Po prostu mieli fan.
Czyli ta gra w pewnym sensie działała.
Tak. Dostarczała dokładnie to, czego oni chcieli od tej gry. Koniec. Jakby w związku z tym, no okej, no my się jakby będziemy zdobywać na to, żeby robić coś oryginalnego, ciekawego i jakby będziemy poszukiwać nowych rozwiązań. Natomiast pytanie będzie, takim podstawowym pytaniem, czy ta gra dostarcza jakby radość, nie? Just this spark joy. Czy ta gra nam daje rzeczywistą przyjemność? Lub ludziom, na których testujemy tę grę, wierzymy, że daje przyjemność.
Nie? Ale gdybym przyszedł do ciebie z taką grą, to ty byś jej nie wydał.
Tak, ponieważ nie widzę dla niej materiału, nie widzę potencjału.
Nie ma miejsca dla drugiego Monopoli, w sensie, alternatywnego, no wiesz, może nie tego samego, ale alternatywnego.
Ale to musiałbyś to zrobić naprawdę w jakiś niesamowity sposób, nie? Który, pierwsze, no, nikt ode mnie na rynku międzynarodowym nie kupi zrzynki, nie?
Tak.
Czyli to jakby nie chodzi o to. To, że sama mechanika nie jest chroniona tam tak bardzo prawem autorskim, więc dowolne tam modyfikacje pozwoliłyby się tej grze pod tym kątem prześlizgnąć, natomiast no pytanie, po co mam kupować podróbę Monopoly, jak mogę kupić oryginalne Monopoly? A ja w Polsce jeszcze mogę mieć ten eurobiznes, nie?
Mhm.
I to po prostu by nie przeszło, no. Jakby chociaż, no, klasyczne na przykład opowieści ludzie lubią słuchać po raz kolejny, tak? Więc jeżeli by zrobić coś, co byłoby inspirowane mocno Monopoly, spoko. Byłoby płynne. Zostawiałoby więcej troszeczkę decyzji, żeby współcześni gracze już wychowani na Katanie, właśnie Carcassonne, wsiąść do pociągu, mieli takie poczucie, że to jest taka prawdziwa gra, no to czemu nie? No?
Okay.
Ale w sensie, bo sam temat jest super, nie? To w Monopoly, że operujesz tymi pieniędzmi i to widać, kto ma więcej pieniędzy, kto bankrutuje, że bardzo dużo zasad się rozgrywa jakby, dużo rzeczy się rozgrywa nad stołem. Jest okej, no. Problemem jest tylko to, że nie masz nad tym kontroli, to, że gra jest super losowa. Że jesteś uwarunkowana rzutu kostką.
Okej. Okay. Jakie w takim razie firma Rebel ma grupy docelowe, dla których sprzedaje swoje gry. To są ci gracze, tak? Którzy sięgają za te ciężkie tytuły. Jak później to w dół leci? W sensie, jak wy ich nazywacie, jakby jakoś... Jest to sprecyzowane?
Pracujemy nad tym. To cały czas się tego uczymy. Sprawa wygląda tak, że my przede wszystkim jesteśmy dystrybutorem. i szukamy gier do lokalizacji, tak? 90 tytułów wydajemy, w sensie to są lokalizacje, ze 2-3 w tym czasie robimy własne. To jakby od tego należy zacząć, więc my po prostu wybieramy z aktualnie dostępnych trendów rynkowych, próbujemy upolować takie rzeczy.
Co by się sprzedało na polskim rynku, tak?
Próbujemy znaleźć fajne gry, jak Terraformacja Marsa na skrzydłach, czy coś takiego. Jednocześnie no, próbkujemy i szukamy jakichś rzeczy bardziej ryzykownych, dziwnych, które się przyjęły jakimś dziwnym trafem na jakimś rynku. No. I naszymi głównymi odbiorcami, które my z poziomu makro patrzymy, to są sieci supermarketów.
Czyli casuale.
Kupcy w tych sklepach.
Okay.
I właściciele sklepów hobbystycznych w Polsce. Tak? Czyli jakby...
Czyli mamy takie dwie grupy w tym momencie,
no,
tak?
Tak, no jest to handel tradycyjny i handel tak zwany nowoczesny.
Masowy?
Tak. Mhm. I jakby są tutaj, mamy dwóch handlowców, w sensie szefów, powiedzmy, odpowiedzialnych za właśnie za te kanały dystrybucji. I jakby w konsultacji z nimi, jakby, czy mamy coś, czy mamy czymś, żeby konkurować, czy mamy jakąś grę, która będzie wyżej polecana niż jakiś produkt bezpośrednio dostępny o konkurencji, tak? I my szukamy, jakby szukamy tutaj wyłomów, albo właśnie, czy jest jakaś gra, która, no, jakby widzimy dla niej szansę na to, że będzie dodrukowywana przez kolejne lata. Że będzie jakby jej popularność, jak zostanie zbudowana, to będzie jeszcze rosła. To... I to każda gra po prostu musi w swojej kategorii właśnie dla kogo, do kogo jest adresowana, czy no dajmy na to właśnie dla grupy doświadczonych graczy, no ale to jeszcze dla nich, jeszcze nie definiuje to do końca. To może być gra poniżej 100 zł, to może być gra poniżej 200 zł, albo powyżej tego, więc jeszcze tutaj staramy się. No i tutaj mamy wtedy tematykę, czy chcemy coś czysto ekonomicznego, współczesnego, realistycznego, czy jakieś science fiction, czy może jakiś temat horroru, czy może właśnie fantasy, nie? Mhm. Jakby jesteśmy w stanie tutaj znaleźć jakiś tam wyłom, nie? Natomiast niepotrzebnie nie ma sensu wchodzić, nie wiem, tam w wojnę na wyniszczenie z grą, nie wiem, jak Sight na przykład, tak? Trzeba byłoby ten temat ugryźć od innej strony. Tak? No ale to jest bardziej już zasada budowania katalogu i w firmie, która ma w tym katalogu kilkaset produktów, tak? No, część nam wypada, część wpada, część jest utrzymywanych. Chcemy mieć po prostu doskonałe pokrycie rynku. Tak? Że czy ktoś nam mówi, że potrzebuje, żeby grać, nie wiem, ze swoją tam 9-letnią córką grę, przy której sam się nie będzie nudził, tak? No to my musimy mieć na to odpowiedź, nie? Że to jest
taka produkt... Taka gra w portfolio musi
tak,
być.
Że to jest produkt, który my ci możemy zaprezentować, jakby jest on wysokiej jakości i w cenie, którą ty chcesz zapłacić, nie? I to jest jakby nasze podejście, nie?
Mhm. Wspomniałeś też o tym, że macie 90% jak gdyby przedruków, nazwijmy, no, tak?
Lokalizacji,
tak to tak, się tak, nazywa tak. Fachowo. Aha. W sensie jest to tłumaczone na polski rynek, lekko modyfikowane, podejrzewam.
Czasami, tak. Czasami tak. Mamy wpływ na proces twórczy w ogóle.
To teraz powiedz mi, jakie gry na przykład ze Stanów Zjednoczonych, które tam się świetnie sprzedają, albo z Francji, czy też z Wielkiej Brytanii, albo z Niemiec, no bo to są takie, powiedzmy, główne ogniska gier planszowych w Europa i Stany, które tam żrą niebywale, tak? A u nas mimo wszystko z jakiegoś powodu no nie sprzedają się.
No właśnie oglądaliśmy te statystyki niedawno.
No jak to tam wygląda?
Wiesz co, na przykład u nas bardzo nieszczęśliwie wypadł nam Unlock, tak, który się przyjął świetnie właśnie we Francji i Stanach, praktycznie na wszystkich tamtych rynkach. Okazało się, że w Polsce po prostu w momencie jak wszedł, to obawiam się, konkurowaliśmy wtedy bezpośrednio.
Byliście później chyba, nie?
Chyba tak. Spóźniliśmy się na trend, kiedy Exit już będący podzielony na trzy mniejsze paczki, kiedy Unlock był oferowany w jednej dużej paczce, Exit w tym momencie był na hypie. I tutaj był problem, że źle nam się zsynchronizowały premiery. Nie? Że w sensie, że weszliśmy w gór jakby w zwyżkę. Być może, jeżeli byśmy nawet wyczekali miesiąc, dwa.
Mogłoby być lepiej.
Miałby lepszy moment startu. No, no ale jakby...
Kto to mógł wiedzieć?
kto to mógł wiedzieć, no jakby też byliśmy jakby przekonani, że dane statystyczne z innych krajów jakby były wystarczająco dla nas atrakcyjne, w sensie, że to się przebije. Okazuje się, że po prostu inaczej się nałożyły jakby fale popularności też bezpośredniej konkurencji, nie? I no, to było problem. Innym takim ciekawym przykładem jest sprzedająca znaczy, się...
Trzeba dodać jeszcze, przepraszam, że tak. Pomimo tego, iż gra jest super, tak? W sensie, tak, że tak, jest, jest dobrym tytułem, jest po prostu...
Tak, tak.
A mimo wszystko...
Coś, no przegrała konkurencję na półkach, tak? Mhm. I jakby trudno będzie, jakby w sensie za granicą nowe tytuły wychodzą, nie? Jakby mamy jakieś tam plany, żeby to wesprzeć, bo też dostaliśmy nowe narzędzia jakby marketingowe do tego. Sam jeszcze o Unlocku w przyszłym roku usłyszymy. Tak. Ale co dalej? No takim śmiesznym przykładem właśnie już takiego terytorialnego takiej terytorialnej zależności jest przykład gry Mafia, czyli Wilkołaki. No jakby tam legendarnie gra stworzona tam przez Dmitra Dawidowa na Uniwersytecie Moskiewskim. Ona została, jak w krajach jakby dawnego bloku wschodniego, jest znana jako właśnie mafia. I opowiada tą fabułę właśnie tam, że w miasteczku coś tam mafiozi zabijają ludzi. Natomiast po drugiej stronie żelaznej kurtyny gra była popularyzowana, jakby adaptacja tej gry była pod nazwą właśnie Wilkołaki, że Wilkołaki zjadają mieszkańców właśnie jakiejś takiej wioski średniowiecznej, czy tam renesansowej.
Zasady te same, inna fabuła, tu
dokładnie,
i tu.
Dokładnie. I jakby inna, jakby za tym stojąca troszeczkę promocja. My, ja się mafii, nie wiem, tam przy ogniskach, w harcerstwie.
Tak, tak, rodzice, też pamiętam z tych czasów.
Tak, rodzice nam jakby, znam rodziny, które jakby grają w to po prostu przy stole tradycyjnie, ale było to... To była gra niekomercyjna, tak? My to graliśmy na talii kart, nie?
Tak.
I ja tak grałem, że tam właśnie, że te postacie to były opisane do tam, do figur. No i co? No i się okazuje, że wydawnictwo Granna jakiś czas temu zrobiła z ilustracjami Piotra Sochy świetną adaptację, którą... No,
to... Ale na bazie tych Wilkołaków, tak?
Nie, nie, na bazie Mafii. I sprzedaje tego... bardzo dużo, w sensie jak ja tam jeszcze pracowałem, to wiem, że to były bardzo satysfakcjonujące nas wyniki. Natomiast i też sprzedaje to dobrze z powodzeniem właśnie na kraje wschodnie. Natomiast ilości, które tych Wilkołaków, jednych lub drugich, bo jedne są wydawnictwa Louis Mem, inne są wydawnictwa Pegasus, czyli francuska i niemiecka adaptacja, sprzedają się też w kosmicznych ilościach. I tam po prostu nie powstaje mafia. Nie? I... No i tyle. No. Jakby rynek jest zaorany przez tą samą grę w innym anturażu jedynie. Nie? I jakby tutaj można szukać jakichś tam właśnie różnic kulturowych, ale też jakby taj moment, kiedy jakby była, jak została stworzona jej popularność. I tak o, to się po prostu jakby się śmiesznie się to rozjeżdżało.
Okej. Okay. Kolejne pytanie od Konrada Cholewy. Od czego zależy proponowane przez wydawnictwo wynagrodzenie dla autora? No myślę, że to będzie mega ciekawe tutaj dla wszystkich twórców gier planszowych zagadnienie. Czy są autorzy, którzy mogą liczyć na więcej, tak. Czy są autorzy, którzy mogą liczyć na mniej?
Zależy to oczywiście od doświadczenia autora, jakby jakiegoś jego tam hotu, czy rzeczywiście nam się to nazwisko, chociaż częściowo wierzymy, że przełoży na jakość gry i na jej finalną popularność. No, jeszcze jedna rzecz, od gry i jej struktury cenowej. Jakby to jest druga rzecz.
No? Czyli można by przyjąć, że jeżeli dobrze cię rozumiem, jeżeli im droższa gra, tym teoretycznie większe zarobki dla jej twórcy?
No tak, bo to jest zazwyczaj jest to procentowe albo kwotowe. Natomiast grę tańszą zazwyczaj wydajesz w większych ilościach, tak? Jest ją łatwiej sprzedawać do większych klientów, więc sumarycznie no... Zazwyczaj to się będzie jakby rozkładało. No zamiast Nemezisa, tak, można sprzedać 5 innych gier, tak? Więc...
Jeżeli chodzi o produkcję, oczywiście.
Tak. No i jakby łatwiej...
Ale też, tak jak powiedziałeś, nie pójdzie w takiej samej ilości, nie? Co na przykład gry mniejsze.
Tak.
Czyli mówisz, że mniej więcej jest porównywalne?
Mniej więcej jest porównywalne, natomiast... No bo tutaj masz większy zysk na kopii, tak? Na sztuce. Zresztą też sprzedajesz to częściej do klientów albo bezpośrednio, albo do sklepów hobbystycznych, gdzie też masz wyższą marżę. Natomiast taką grę tanią, którą sprzedasz w dużych ilościach, łatwo wyprodukujesz, łatwo zlokalizujesz, no to jakby też kwotowo może wyjść to samo, tak? No ale też dochodzi do tego jeszcze poziom, ile pracy zostało włożone też przez firmę i przez autora. No i też jaką konkretnie ma strukturę cenową, ma wydawnictwo, nie? Jeżeli ktoś idzie tylko w Kickstartera, może zaproponować autorowi więcej. Jeżeli ktoś idzie w dystrybucję masową, musi per sztukę proponować mniej, bo tam po prostu jest walka o marżę. Więc my proponujemy zazwyczaj albo stałą cenę od egzemplarza, albo pewien procent od rzeczywistej naszej wartości sprzedaży. Unikam procentowej, jakby wyliczenia procentowego opartego na cenie detalicznej, ponieważ ona się zmienia, jest niejednoznaczna, jest różna na różnych rynkach, więc...
Jest takie magiczne stwierdzenie SCD.
Sugerowana cena detaliczna, cena katalogowa tak zwana. Mhm. Której no nikt nie jakby, znaczy my utrzymujemy, ponieważ jesteśmy wydawcą, więc nie chcemy konkurować ze sklepami, natomiast między sklepami już jest bardzo ostra konkurencja cenowa, więc no jest to, po pierwsze jest to cena fikcyjna, ona istnieje w katalogach właśnie, jest jakąś tą ceną bazową, natomiast nikt jakby opieranie o nią wyceny jest o tyle nieprawdziwe, że właśnie ta cena się może zmienić w ciągu roku. Nawet u nas można zmienić tą cenę centralnie. Na zagranicę sprzedajemy to w euro, więc czy w innych walutach, tak? No to jakby ciężko jest to po prostu racjonalnie utrzymać. Więc od takiego fiskalnego obrotu po prostu, od rzeczywistej ceny mi się to bardziej jakby kalkuluje, ma to dla mnie większy sens. Dla autora zafiksowana cena jest o tyle dobra, że no jakby nie bierze odpowiedzialność jakby za wyprzedaż, tak? Bo jak my po prostu pójdziemy w wyprzedaż, bo gry po prostu się nie da sprzedać, no to wtedy jakby nasze ryzyko jest mniejsze. Można też to rozpisać hybrydowo, że płacimy tyle procent, minimalnie tyle, tak? Od egzemplarza wtedy. No to może być jeszcze coś takiego. No i to jest kwestia też negocjacji, nie? Jakby jeżeli my widzimy, że produkt jest naprawdę hot, nie? No to jesteśmy skłonni, jeżeli ktoś nam powie, no, że nie jest zainteresowany naszą ofertą, no to możemy tą cenę jakoś podbić, nie? Ale no jakby tutaj nie będę wchodził w liczby, bo to też jakby to nie jest myślę jakby czas i miejsce. Ale tak.
To już każdy wiesz, oddzielnie z tobą będzie ustalał.
Ale duża, skomplikowana gra, wysoce dopracowana jest, no ma szansę jakby uzyskać jakby większą cenę per sztuka, nie? Ale to, czy to się przemnoży dużo, to też zależy, nie? Jeżeli ty wynegocjujesz zbyt wysoką, to ja później i tak to muszę przemnożyć jeszcze moją marżą, tak? Jeżeli to wpłynie, jeżeli to podniesie cenę zakupu gry o zbyt dużo, no to albo ja nie będę miał na dodatkowe działania marketingowe, albo zdejmiemy to z budżetu na ilustrację, albo po prostu klient nie kupi, nie? Bo klient nie będzie zainteresowany, gdyby on powiedział, no jakby powiem, no za 19 euro to bym kupił, ale za 21 to...
Niekoniecznie.
To niekoniecznie. No i jakby, no i musimy jakby wtedy, musimy to jakoś tam negocjować, nie?
Od razu mi się nasuwają dwa pytania. Chciałbym je zadać od razu dwa, ale będzie ciężko. Nie, no, więc postaram się po kolei, ale mam nadzieję, że nie zapomnę o tym drugim. No jest ten twórca, tak? Zrobił tą grę. Wy się dogadywaliście co do procentów ewentualnych zarobków. Super. Ale cały czas mówimy o, powiedzmy, naszym rodzinnym rynku, prawda? jaka jest szansa, żeby ten polski twórca z naszą polską rodzimą grą zaistniał w świecie? Ile znasz takich tytułów i czy to jest częste, czy to się raczej zdarza rzadko, czy jednak są bardziej pożądani twórcy z innych części świata?
Co?
Jeżeli chodzi o taką masową, globalną, że tak powiem, sprzedaż, nie?
Są autorzy, szczególnie z małych krajów, którzy są bardzo jakby aktywni na rynku międzynarodowym, uzyskują, będąc bardzo dobrze przygotowani, sprzedają od razu za granicę. Są, ale wiesz co, bardzo dużo zależy od takich osobistych relacji, więc dlatego jest ta regionalizacja. No po prostu łatwiej jest się dogadać z polskimi autorami niż z francuskimi i na odwrót, tak? Natomiast jeżeli przyjdzie do nas projekt, który po prostu...
Ale mówimy konkretnie o firmie Rebel, że powiedzmy twórca X przychodzi do was, wam się gra podoba, decydujecie się, wydajemy ją.
Nie ma
najmniejszego
ogranicza.
Czy ma szansę, chyba taka jest twoja rola też między innymi, nie? Żeby ma szansę, żeby wiesz, pchnąć ją, dobra, teraz będzie sprzedawana i w Stanach, i we Francji.
Jeżeli gra nie ma takiego potencjału, to w ogóle na nią nie patrzymy. Tak? W tym momencie z automatu rzucamy grę bardzo zależne regionalnie lub językowo. Mhm. W sensie niemożliwe do zrobienia na rynek światowy. Nie? Więc...
Ale jeżeli jest ten potencjał, to co się dzieje? Jak wygląda ten proces taki, że nagle dzwonisz do tego twórcy i mówisz, hej stary, słuchaj, mam dla ciebie zajebistego newsa. Twoja gra będzie wydana na przykład na rynek niemiecki.
Oni to wiedzą na samym początku, w sensie jakby ja pozyskuję prawa zawsze na cały świat, nie? Jakby nie ma dla nas sensu robić gry z prawem tylko na język polski. Nowej, z naszego studia.
No nie, no dobrze, ale w sensie, okej, rozumiem to. No w sensie ja macie to zastrzeżone w umowach.
Tak, ja mam to napisane, no i ja w momencie, jak powstaje pierwszy prototyp, tak jak teraz z Zoną na przykład, nie? To jeździłem, no i ile, raptem z 2 tygodnie temu byłem we Francji, no i rozmawialiśmy z kilkunastoma różnymi krajami, prezentując tą grę, negocjując ceny, negocjując termin dostawy, termin lokalizacji, jakby... Dla mnie to, no tak jak mi się z Domkiem, mi się chyba najbardziej udało, to było 19 języków. Po prostu ja cały czas to pcham, nie? To jest dla mnie jakby też w tym, teraz aktualnie mam w produkcji 2 kolejne języki do Nemezisa, 2 kolejne języki do K2, więc ja cały czas aktywnie próbuję sprzedawać produkt, w który wierzę, nie? Który mam po prostu w katalogu i...
Ma potencjał, jest
ma
szansa.
Ma potencjał, tak samo też jakby myślę nad pozyskiwaniu nowych jakichś tam produktów z rynku polskiego. Są ciekawe produkty, które jakby właśnie powstały tylko na rynek polski, ale może mi by się udało też je sprzedać szerzej. Więc jakby zaczynam taką, takie operacje, że tak powiem,
rozpoznawcze.
Rozważać to. No bo czemu nie?
Czemu pewnie.
Tak jak się udało też z Nemezisem, tak? Ileś zostało sprzedanych przez kampanię na Kickstarterze, ale później to się też, ja się zajmuję właśnie ofertowaniem i kolejnymi drukami, które mają się pojawić też właśnie w nowych krajach, nowych językach.
Czyli można by pokusić się o stwierdzenie, że taki twórca, który zrobił taką grę niezależną językowo, nawet niekoniecznie, tak?
Tak. Po prostu sensowną w lokalizacji. No?
Tak, sensowną w lokalizacji, opłacalną i interesującą na płaszczyznach innych państw, ma szansę po prostu zwielokrotnić te rynki, ma szansę zwielokrotnić swoje zarobki dzięki temu.
Tak, wręcz, praktycznie każde polskie wydawnictwo z nowym tytułem, no to robi je od razu po polsku i po angielsku, czasami od razu po niemiecku i francusku. Jeżeli ma zasoby i partnerstwa, pierwszy wydruk jest często jakby, jako że gra jakby jest produkowana tak długo, to czasami już te firmy, które widzą grę na wczesnym etapie, od razu mówią, okej, to jest coś dla nas, nie? Umiemy coś takiego sprzedawać. Jakby, jeżeli jest szansa, to prosimy o dołączenie nas do pierwszego, jakby już do pierwszej fali sprzedażowej. No to wtedy jesteśmy, robimy to równolegle.
Powiedziałeś też tutaj, że inne wydawnictwa też tak działają. Czy one mają jakichś partnerów?
Niektóre mają. No przecież Board & Dice, tak, chociażby, który się w ogóle specjalizuje w handlu zagranicznym, ma swoich preferowanych partnerów.
I to do nich najpierw trafiają te ich produkty?
Tak, są na pewno negocjowane, no bo po prostu wszystkim się to opłaca. Nie? Mhm. Są oferowane czasami właśnie na etapie zaawansowanego prototypu, czasami wcześniej, czasami później, kiedy już dopiero gra jest gotowa, no ale jakby taki jest w ogóle sens całej tej działalności wydawniczej. No. Drukowanie tylko na rynek polski jest, no, byłoby jakimś bezsensownym zamykaniem się na pieniądze, które płyną z zewnątrz.
Mówisz tak, firma Rebel wydaje grę na przykład w ilości 5000 sztuk. Czy to 5000 sztuk to jest właśnie wydruk tylko na polski rynek, czy to jest ten globalny rynek? Bo to mi wszystkim nam pokaże jak gdyby tą skalę.
To
nie?
Jest,
bo...
W tym momencie to jest taka nasza minimalka, która w tym momencie jest takim pierwszym drukiem próbnym. Nie? Na Polska i trochę angielskiego, właśnie na SN, wysyłanie próbek, taką pierwszą falę próbną. Nie? To ona nam praktycznie pokryje koszty wydania. Dzięki temu też zaczepimy parę nowych krajów i będziemy wiedzieli, czy i ile dodrukowujemy polskiego, angielskiego, łączymy to wtedy z drukiem włoskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i jakby to 5 to jest taka, to jest sonda, to jest takie wpuszczenie sondy w rynek, nie? I czy rynek to łyknie, czy nam to wypluje, nie? I myślę, że to podobnie działa u innych. Może te liczby są inne, tak? W przypadku, nie wiem, nowego dodatku do wsiąść do pociągu, to może być 80 tysięcy.
Startowa.
Ale no tak, no, w przypadku takich produktów niezależnych mimo wszystko, Rebel ma wciąż reputację raczej dziwnego studia z Polski niż światowej potęgi wydawniczej, tak? Mamy fajne tytuły w portfolio, a mieliśmy też taki mroczniejszy okres w naszym wydawnictwie, ale no teraz jakby jedziemy z bardzo, bardzo sensownymi i dobrze notowanymi produktami. Ale tak, te 5000 to jest takie liczenie, czy to nam pokryje koszta developmentu. I jeżeli tak, no to jesteśmy do przodu.
Zapomniałem tego drugiego pytania, tak jak się spodziewałem. Zaraz może mi się przypomni. Natomiast jedziemy dalej z pytaniami od Konrada. Czy wydawnictwo bierze pod uwagę wzięcie grafika polecanego przez autora gry, jeśli jest on współtwórcą wszystkich wstępnych grafik prototypu, a więc poniekąd samej gry? Jako grafika do ostatecznej wersji gry, czy wydawnictwa mają swoich grafików i takie coś nie jest możliwe?
Okej. Okay. Oddzielnie rozdzielmy w ogóle grafik, czyli projektant graficzny, to jest projektant interfejsu.
Ilustrator
to jest jakby, chciałbym to rozdzielić. Otóż, czy bierze pod uwagę? Tak. Czy bierze? Prawie nigdy. Ponieważ interesuje nas tylko i wyłącznie jakby algorytm gry. Mechanizm jakby, bo tak jak mówię, możemy chcieć zmienić temat, możemy chcieć zmienić ilustrację, możemy chcieć pozyskać licencję do tej gry jakby gdzieś z zewnątrz, tak? Że widzimy, że to jest fajny myk pod, nie wiem, jakąś tam konkretną fabułę. Nie? I więc nigdy nie kupujemy tego w pakiecie, tak? Możemy, w sensie rozdzielamy zupełnie te dwie rzeczy. Jeżeli ty zainwestowałeś w grafika,
to jest twój problem.
To jest twoja odpowiedzialność, tak? Jeżeli bawisz się w wydawcę, proszę bardzo. Tak, bo to jest jakby...
Nie inwestuj w grafika, ilustratora po to, żeby przyjść do wydawnictwa, żeby ci wydało grę.
Tak, w sensie możesz. Mamy coś takiego i to może się mi spodobać, to się może mi nie spodobać, może się to... Ale tak samo to nie jest moja decyzja, tylko też jakiejś tam grupy podejmującej decyzję u nas w firmie. Nie kupujemy tego w pakiecie. Nie? Może dostałem raz prototyp, który miał naprawdę sensownie przemyślany interfejs, ilustracje były były dobre, bardzo dobre, wymagało to jakiejś adaptacji, dlatego zazwyczaj właśnie oferujemy to dwóm osobom, że jedna osoba robi ilustrację, inna projektuje interfejs we współpracy bardziej z developmentem, to zawsze jedno z drugim wtedy się napędzają, tak? W sensie dochodzą do lepszych rozwiązań. Więc jeżeli inwestujesz w grafikę, to robisz to na własną odpowiedzialność. Może chcesz tą grę wydać, jakoś tam promować, ale mi wystarczą cliparty z sieci, czy tam jakieś Shutterstocki ze znakiem wodnym, bo jakby traktujemy to jeszcze na etapie takiego czysto...
Do obróbki.
Do obróbki, tak. Ty mi sprzedajesz jakąś tam ideę, mechanizm, to może mieć lustrację, nie musi ich mieć.